Rozdział czwarty. Grimold Place 12. Co to takiego ten zakon? Zaczął Harry, ale Moody warknął. Nie tutaj, chłopcze. Zaczekaj, aż znajdziemy się w środku. Wyrwał Harremu pergamin z ręki i podpalił go końcem różdżki. Pergamin zajął się ogniem, a spopielały rulonik opadł na ziemię. Harry ponownie spojrzał na domy. Stali przed numerem 11, na lewo był numer 10, ale na prawo numer 13. A gdzie jest, powtórz w myślach, to co zapamiętałeś? Powiedział spokojnie Lupin. Harry pomyślał, a gdy tylko doszedł do miejsca, w którym była mowa o Grimold Place 12, pomiędzy numerem 11 i 13 pojawiły się znikąd poobtłukiwane drzwi, a z obu ich stron brudne ściany i ponure okna. Jakby między domami rozdął się nowy dom, rozpychając sąsiednie. Harry wytrzeszczył oczy. W dom numer 11 wciąż dudnił odtwarzacz stereo. Mieszkający w nim mugole najwidoczniej niczego nie poczuli. No, ruszaj szybko! Warknął Moody, szturchając go w plecy. Harry wszedł po wychodzonych stopniach, wpatrując się w świeżo zmaterializowane drzwi. Czarna farba w wielu miejscach złuszczyła się i poodpadała. Srebrna klamka miała kształt wijącego się węża. Nie było dziurki od klucza ani szpary na listy. Lupin wyciągnął różdżkę i stuknął nią w drzwi. Harry usłyszał jakieś metaliczne szczęknięcia i odgłos jakby podzwaniania łańcuchami. Drzwi otworzyły się, skrzypiąc przeraźliwie. — Harry, wchodź szybko! — szepnął Lupin. — Tylko nie idź dalej i niczego nie dotykaj! Harry przekroczył próg i znalazł się w prawie całkiem ciemnym pokoju. Poczuł zapach wilgoci, kurzu i słodki odór stęchlizny, jakby w tym domu nikt od dawna nie mieszkał. Obejrzał się przez ramię i zobaczył ciemne sylwetki czarodziejów. Lupin i Tonks dźwigali jego kufer i klatkę Hedwigi. Moody stał na zewnątrz, zapalając z powrotem latarnię. Skradzione uprzednio kule światła śmigały do żarówek i zanim Moody wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi, tak że w przedpokoju zrobiło się zupełnie ciemno, placyk zalała pomarańczowa poświata. Zaraz! Harry znowu poczuł uderzenie różdżką w głowę, lecz tym razem ze szczytu czaszki spłynęły po jego ciele strumyki gorąca. Zrozumiał więc, że Moody zdjął z niego zaklęcie kameleona. Nie ruszajcie się przez chwilę, zaraz się postaram, żeby było trochę jaśniej, napłynął z ciemności szept Moody'ego. Przyciszone głosy reszty czarodziejów budziły w Harrym jakieś złowieszcze uczucia, jakby weszli do domu, w którym ktoś umiera. Rozległ się cichy syk i wzdłuż ścian zapłonęły staroświeckie lampy gazowe, rzucając rozdygotane, choć dziwnie martwe światło na łuszczące się tapety i włóczkowy chodnik biegnący przez długi, ponury korytarz. Okryty pajęczynami żyrandol połyskiwał mętnie pod sufitem, a ze ścian spoglądały poczerniałe portrety. Za listwą przy podłodze coś chorobotało. Zarówno żyrandol, jak i kandelabr na kulawym stoliku miały kształt węży. Harry usłyszał pośpieszne kroki i w drzwiach na końcu korytarza pojawiła się pani Wesley, matka Rona. Tryskała radością, choć Harremu wydawało się, że jest jakby szczuplejsza i bledsza niż wtedy, gdy ją widział po raz ostatni. — O, Harry, jakże się cieszę, że cię widzę! — szepnęła, chwytając go w objęcia tak mocno, że żebra mu zatrzeszczały, po czym odsunęła go od siebie na odległość wyciągniętych ramion i przyjrzała mu się uważnie. — Wyglądasz mizernie. Ach, trzeba cię będzie dokarmić, ale niestety na kolację będziesz musiał trochę poczekać. Zwróciła się do stojącej za Harrym grupy czarodziejów i wyszeptała z naciskiem. Dopiero co przybył. Posiedzenie już się zaczęło. Rozległy się stłumione okrzyki podniecenia i wszyscy ruszyli ku drzwiom, z których dopiero co wyszła pani Wesley. Harry chciał tam wejść za Lupinem, ale pani Wesley go zatrzymała. Nie, 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 nie. Harry, w posiedzeniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie zakonu. Ron i Hermiona są na górze, możesz tam z nimi poczekać, aż zebranie się skończy. I zrobimy kolację. I nie podnoś głosu w przedpokoju, dobrze? Dodała szeptem. Ale dlaczego? Bo może... możesz coś obudzić. Ale co? Później ci wyjaśnię. Musimy się śpieszyć, powinnam już być na zebraniu. Pokażę ci tylko, gdzie będziesz spał. Przyciskając palec do ust, poprowadziła go na palcach obok dwóch długich, zjedzonych przez mole zasłon, za którymi, jak przypuszczał Harry, były jeszcze jedne drzwi, a następnie obok wielkiego stojaka na parasole, który wyglądał, jakby go zrobiono z odciętej nogi trola, po czym zaczęli wchodzić po mrocznych schodach, mijając rząd wyschniętych, skurczonych głów osadzonych na wiszących na ścianach plakietkach. Harry przyjrzał im się bliżej i rozpoznał głowy z krzatów domowych. Każda miała taki sam rykowaty nos. Z każdym krokiem Harry'ego ogarniało coraz większe zdziwienie. Co oni robią w tym domu, sprawiającym wrażenie, jakby należał do najbardziej posępnego czarnoksiężnika? Pani Wesley, dlaczego Ron i Hermiona wszystko ci wyjaśnią, kochaneczku? Ja naprawdę muszę już lecieć, wyszeptała pani Wesley. O, tutaj byli na drugim piętrze. Te drzwi na prawo to twoja sypialnia. Zawołam was, jak się skończy. I zbiegła po schodach na dół. Harry przeszedł przez obdrapaną klatkę schodową, obrócił gałkę w drzwiach, miała kształt głowy węża i pchnął drzwi. Zaledwie ogarnął spojrzeniem ponury wysoki pokój z dwoma pojedynczymi łóżkami, gdy rozległ się przeraźliwy pisk i świergot, a potem jeszcze głośniejszy krzyk i widok przesłoniła mu całkowicie masa gęstych włosów. Hermiona rzuciła się na niego z takim impetem, że prawie zwaliła go z nóg, podczas gdy sówka Rona, świstoświnka, polatywała podniecona nad ich głowami. — Harry! Ron! On już tu jest! Harry już tu jest! Nie usłyszeliśmy waszego przybycia! O, Harry, jak się masz? Nic ci nie jest? Bardzo się na nas wściekałeś? Założę się, że tak, wiem. Nasze listy były beznadziejne, ale nie mogliśmy ci nic powiedzieć. Dumbledore kazał nam przysiąc, że nic ci nie powiemy. Ach, a tyle mamy ci do opowiedzenia! No i ty nam, o dementorach! Kiedy się o tym dowiedzieliśmy i o tym przesłuchaniu w ministerstwie, to naprawdę oburzające. Sprawdziłam to wszystko. Nie mogą cię wyrzucić. Po prostu nie mogą. W ustawie o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów jest klauzula pozwalająca na użycie czarów w sytuacji zagrożenia. Hermiono, pozwól mu odetchnąć, powiedział Ron, zamykając drzwi za Harrym. Ron chyba urósł o parę cali w ciągu ich miesięcznej rozłąki, choć wydatny nos, rude włosy i piegi były te same. Hermiona wciąż tryskając radością wypuściła Harry'ego z objęć, ale zanim zdążyła coś jeszcze powiedzieć, rozległ się znajomy szum skrzydeł i coś białego sfrunęło ze stojącej w ciemnym kącie szafy i wylądowało na jego ramieniu. Hedwiga! Sowa śnieżna kłapnęła dziobem i uszczypnęła go pieszczotliwie w ucho. Harry pogłaskał jej białe piórka. — Jest w znakomitej kondycji — rzekł Ron. — Chciała nas zadziobać na śmierć, kiedy przyniosła twoje ostatnie listy. Zobacz! Pokazał Harremu swój palec wskazujący, na którym widniało już prawie zabliźnione głębokie rozcięcie. — A, no tak, bardzo mi przykro, ale chciałem was zmusić do odpowiedzi. Sam rozumiesz. No wiesz, stary, przecież chcieliśmy ci odpowiedzieć — powiedział Ron. Hermiona się zamartwiała, wciąż powtarzała, że możesz zrobić jakieś głupstwo, jeżeli będziesz tam zupełnie sam, nie wiedząc, co się dzieje, ale Dumbledore kazał nam. Przysiądz, że nic mi nie powiecie, dokończył za niego Harry. Tak, wiem, Hermiona już mi o tym powiedziała. Ciepło, które poczuł na widok dwojga swoich najlepszych przyjaciół, ustąpiło przed falą chłodu, który wypełnił mu żołądek. Nagle, po całym miesiącu tęsknoty za nimi, poczuł, że wolałby teraz zostać sam. Zapadła kłopotliwa cisza, w której Harry gładził machinalnie Hedwigę, nie patrząc na nich.
On uważał, że tak będzie najlepiej, powiedziała cicho Hermiona. Dumbledore!
Oczywiście, krótko rzucił Harry. Zauważył, że dłonie Hermiony też noszą na sobie ślady dzioba Hedwigi. Jakoś wcale mu nie było przykro z tego powodu.
Chyba uważał, że wśród Mugoli będziesz najbezpieczniejszy, zaczął Ron.
Tak? Harry uniósł brwi. Czy tego lata któreś z was też zostało zaatakowane przez dementorów? Nie, nie, ale właśnie dlatego kazał członkom zakonu Feniksa mieć cię na oku przez cały czas. Harry poczuł pustkę w brzuchu, jakby schodząc ze schodów nie trafił na stopień. A więc wszyscy wiedzieli, że jest śledzony, pilnowany. Wszyscy, prócz niego. Ale jakoś im to nie wyszło, co? Rzekł, starając się za wszelką cenę nie wybuchnąć. Musiałem sam o siebie zadbać, tak?
Strasznie się wściekł, powiedziała z przejęciem Hermiona. Dumbledore, strasznie. Widzieliśmy go, kiedy się dowiedział, że Mundungus zostawił cię samego przed końcem swojej warty. Był naprawdę przerażający.
No ale w końcu dobrze się stało, że mnie zostawił, rzekł chłodno Harry. Gdyby tego nie zrobił, nie musiałbym użyć czarów i pewnie siedziałbym u Dursleyów do końca lata.
A nie boisz się tego? Tego przesłuchania w Ministerstwie Magii? Zapytała cicho Hermiona.
Nie, skłamał Harry buntowniczym tonem. Odszedł od nich, rozglądając się wokoło z Hedwigą usadowioną na jego ramieniu i mrużącą z rozkoszy oczy, ale ten pokój nie mógł mu poprawić nastroju. Był ciemny i wilgotny. Złuszczone ściany zdobił tylko jeden obraz. Niezamalowane płótno w bogato zdobionej ramie. Wydawało mu się, że kiedy koło niego przechodził, usłyszał jakiś stłumiony chichot. A więc dlaczego Dumbledorowi tak zależało, żebym o niczym nie wiedział? Zapytał wciąż, starając się, by jego głos brzmiał zdawkowo. Raczyliście go o to zapytać?
Zerknął na nich i spostrzegł, że wymieniają znaczące spojrzenia, jakby zachowywał się właśnie tak, jak się obawiali. Nie polepszyło mu to nastroju.
No, powiedzieliśmy mu, że chcemy ci napisać, co się dzieje, rzekł Ron.
No uwierz mi, stary, ale on naprawdę jest teraz bardzo zajęty. Widzieliśmy go tylko dwa razy, odkąd tu jesteśmy, i nie miał dla nas wiele czasu. Kazał nam tylko przysiąc, że nie napiszemy ci o niczym ważnym. Powiedział, że ktoś może przechwycić sowę.
Ale gdyby tylko chciał, to by mi jakoś wiadomość przekazał. Chyba nie zamierzacie mi wmówić, że Dumbledore nie zna sposobów przekazania wiadomości bez użycia słów.
Hermiona zerknęła na Rona i powiedziała: ja też tak sobie pomyślałam, ale on nie chciał, żebyś się dowiedział.
A może uważa, że nie jestem godny zaufania, powiedział Harry, obserwując ich twarze.
No nie, bądź głupi, stary, rzekł Ron, wyraźnie bardzo zmieszany.
Albo że nie potrafię sam o siebie zadbać.
Daj spokój, przecież na pewno tak nie myśli, zawołała z niepokojem Hermiona. Więc dlaczego ja musiałem siedzieć u Dursleyów, a wy od dawna bierzecie w tym wszystkim udział? Zapytał Harry, wypowiadając każde kolejne słowo szybciej i głośniej od poprzedniego. Dlaczego wam wolno wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, a mnie nie? Wcale o wszystkim nie wiemy, przerwał mu Ron. Mama nie pozwoliła nam zbliżać się do nich, kiedy było zebranie. Powiedziała, że jesteśmy za młodzi.
Ale Harry stracił już całkowicie panowanie nad sobą.
Więc nie uczestniczyliście w tych zebraniach, tak? Wielka sprawa, ale tu byliście, tak? Byliście tu razem, a ja przez cały miesiąc tkwiłem sam jak kołek u Dursleyów. A chyba dokonałem większych rzeczy niż wy dwoje razem wzięci i Dumbledore dobrze o tym wie. Kto zdobył kamień filozoficzny? Kto załatwił Ridleya? Kto ocalił was od dementorów?
Wylewał z siebie gorycz i rozżalenie, dręczące go przez cały miesiąc, swoją bezsilność wobec braku jakichkolwiek wiadomości, swój żal, że oni są razem, a on skazany jest na niepewność i samotność, swoją wściekłość na to, że kazano go śledzić, a on nic o tym nie wiedział. Dawał upust tym wszystkim uczuciom, których sam trochę się wstydził. Przerażona tym wybuchem, Hedwiga pofrunęła z powrotem na szafę. Świstoświnka krążyła jeszcze szybciej nad ich głowami, poćwierkując niespokojnie. Kto musiał w zeszłym roku pokonać smoki, sfinksy i te wszystkie inne okropności? Kto był świadkiem jego powrotu? Kto musiał przed nim uciekać? Ja!
Ron zamarł bez ruchu, z półotwartymi ustami, najwyraźniej nie wiedząc, co powiedzieć, a Hermiona wyglądała, jakby się miała za chwilę rozpłakać. Ale niby po co? Miałbym wiedzieć, co się dzieje. Po co ktoś miałby zadać sobie trochę trudu, żeby mi o tym wszystkim powiedzieć? Harry, myśmy chcieli ci wszystko powiedzieć, naprawdę, zaczęła Hermiona. Jakoś nie za bardzo chcieliście, bo mogliście przysłać mi Sowę, tylko że Dumbledore kazał wam przysiąc. No kazał. Przez 4 bite tygodnie siedziałem jak głupi na Private Drive, kradnąc gazety z koszy na śmieci, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Chcieliśmy. Mam nadzieję, że się tutaj świetnie bawiliście. Ależ nie, no, daję słowo. Harry, bardzo nam przykro, naprawdę, zawołała Hermiona z oczami pełnymi łez. Masz absolutną rację. Ja bym też się tak wściekała, gdybym się znalazła w takiej sytuacji. Harry rzucił jej gniewne spojrzenie, dysząc ciężko, a potem ponownie odwrócił się od nich i zaczął krążyć po pokoju. Hedwiga pohukiwała żałośnie na szczycie szafy. Zapadła długa cisza, przerywana tylko smętnym skrzypieniem podłogi pod stopami Harry'ego. Może mi chociaż powiecie, gdzie jesteśmy? W kwaterze głównej zakonu Feniksa, odpowiedział Ron. A może ktoś mi wreszcie łaskawie powie, co to za zakon Feniksa?
To tajne stowarzyszenie, odpowiedziała szybko Hermiona. Kieruje nim Dumbledore. To on je założył. Członkami są ci, którzy ostatnio walczyli przeciw sam wiesz komu.
A kto do niego należy? Zapytał Harry, zatrzymując się przed nimi z rękami w kieszeniach.
No, do członków jest wielu. Spotkaliśmy około 20, wtrącił Ron, ale myślimy, że jest ich więcej.
Harry łypnął na nich groźnie. No więc, rzucił ze złością, patrząc to na Rona, to na Hermionę.
Co, no więc, zapytał Ron.
Voldemort, tak? Krzyknął Harry, a Ron i Hermiona skrzywili się jednocześnie.
Co się dzieje? Jakie ma plany? Gdzie on jest? Co robimy, żeby go powstrzymać?
Mówiliśmy ci, że zakon Feniksa nie wpuszcza nas na swoje posiedzenia, odpowiedziała ze złością Hermiona.
Nie znamy szczegółów, mamy tylko ogólne pojęcie,
dodała szybko, widząc minę Harry'ego.
Fred i George wynaleźli uszy dalekiego zasięgu, powiedział Ron. Całkiem nieźle to działa.
Dalekiego zasięgu?
Tak, uszy. Tylko, że musieliśmy przestać ich używać, bo mama to odkryła i wpadła w szał. Fred i George musieli je ukryć, żeby nie wylądowały w śmietniku. Ale zanim to odkryła, to wyniuchaliśmy to i owo. Wiemy, że niektórzy członkowie zakonu śledzą znanych śmierciożerców. No rozumiesz? Piszą raporty. Niektórzy prowadzą rekrutację nowych członków, dodała Hermiona. A jeszcze inni czegoś pilnują. Dorzucił Ron. Wciąż gadają o wartach.
A może to o mnie im chodziło, co? Zapytał Harry ironicznym tonem.
O, no tak, no, to możliwe, rzekł Ron, jakby dopiero teraz zrozumiał.
Harry prychnął ze złością. Znowu zaczął krążyć po pokoju, starając się nie patrzeć na Rona i Hermionę.
To co wy tu robiliście? Co? Skoro nie pozwolono wam brać udziału w posiedzeniach. Słyszałem, że byliście bardzo zajęci.
No, pewnie, odpowiedziała szybko Hermiona. Odkażaliśmy cały dom. Nikt w nim nie mieszkał od wieków i zalęgło się mnóstwo świństwa. Udało się nam oczyścić kuchnię, większość sypialni, a jutro weźmiemy się za salon.
Aha! Huknęło 2 razy
i po środku pokoju zmaterializowali się dwaj bliźniacy. Fred i George. Świstoświnka rozćwierkała się jeszcze głośniej i wylądowała na szafie obok Hedwigi.
Przestańcie to robić, jęknęła Hermiona błagalnie do bliźniaków, którzy byli tak samo rudzi jak Ron, ale nieco niżsi i bardziej krępi.
Cześć, Harry, powitał go George, szczerząc zęby. Wydawało się nam, że usłyszeliśmy twój słodki głosik.
Nie duś w sobie złości, Harry, wywal z siebie wszystko, rzekł Fred, również szczerząc zęby. W promieniu 50 mil jest jeszcze kupa ludzi, którzy cię nie usłyszeli.
To co, macie już licencję na teleportację? Burknął Harry. Zdaliśmy testy, z odznaczeniem, odpowiedział Fred, który trzymał coś, co wyglądało na bardzo długie, cieliste sznurowadło. No, jakbyście weszli po schodach, zajęłoby wam to 30 sekund więcej, mruknął Ron.
Czas to galeony, braciszku, rzekł Fred. W każdym razie, Harry, zakłócasz nam odbiór. Uszy dalekiego zasięgu, dodał na widok uniesionych brwi Harego i wyciągnął ku niemu koniec sznurka, który wlókł się po podłodze aż pod drzwi. Próbujemy podsłuchać, co tam się na dole dzieje.
Tylko bądźcie ostrożni, powiedział Ron patrząc na ucho. Jak mama je znowu zobaczy,
no warto zaryzykować, dziś mają bardzo ważne zebranie, rzekł Fred.
Drzwi się otworzyły i pojawiła się bujna grzywa rudych włosów.
O, cześć, Harry, powitała go z radością młodsza siostra Rona, Ginny. Zdawało mi się, że usłyszałam twój głos, zwróciła się do George'a i Freda.
Klapa z waszymi uszami dalekiego zasięgu musiała rzucić na drzwi kuchenne zaklęcie nieprzenikalności.
A skąd wiesz? Zapytał ze zgrozą George.
Tonks mi powiedziała, jak to sprawdzić. Po prostu ciskasz czymś w drzwi, a jak nie może do nich dolecieć, to znaczy, że drzwi są nieprzenikalne. Rzucałam w nie łajnobombami, ale tylko odskakiwały, więc ucho dalekiego zasięgu na pewno nie przeciśnie się przez tę szparę.
Fred westchnął głęboko.
Och, to okropne. A już myślałem, że się dowiemy, co chodzi po głowie staremu Snape'owi.
Snape? Wykrzyknął Harry. On tu jest?
A jest, odrzekł George, ostrożnie zamykając drzwi, po czym usiadł na jednym z łóżek.
Fred i Ginny zrobili to samo. Składa raport. Ściśle tajny.
O, gnojek, rzucił Fred.
Jest po naszej stronie, upomniała go Hermiona.
Ale to nie przeszkadza, że jest gnojkiem, prychnął Ron. Jak on na nas patrzy.
Bill też go nie lubi, stwierdziła Ginny, jakby to przesądzało sprawę.
Harry nie był pewny, czy złość mu już minęła, ale ciekawość przemogła i postanowił jednak odezwać się do nich. Też opadł na łóżko.
To Bill jest tutaj? Zapytał. Myślałem, że wciąż siedzi w Egipcie.
Wystąpił o przeniesienie go do pracy biurowej, żeby tu wrócić i działać na rzecz zakonu, odpowiedział Fred.
Mówi, że tęskni za grobowcami, ale, uśmiechnął się złośliwie, ma tutaj inne rozrywki.
To znaczy, pamiętasz Fleur de la Cour? Zapytał George. Dostała robotę u Gringota, żeby poprawić swoi egilski.
A Bill daje jej prywatne lekcje, dokończył Fred.
Charlie też jest w zakonie, rzekł George, ale nadal siedzi w Rumunii. Dumbledore chce, żeby wciągnąć do współpracy jak najwięcej czarodziejów z innych krajów, więc Charlie w wolne dni nawiązuje nowe kontakty.
A Percy tego nie może robić? Zapytał Harry.
Wiedział, że trzeci brat Weasleyów pracuje w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów. Na te słowa wszyscy Weasleyowie wymienili ponure spojrzenia.
Za nic w świecie nie wspominaj o Persim w obecności naszych rodziców, powiedział Ron napiętym głosem.
A dlaczego?
No, bo za każdym razem, gdy pada jego imię, tata tłucze lub łamie to, co akurat trzyma, a mama wybucha płaczem, odpowiedział Fred.
To jest okropne, westchnęła Ginny.
Chyba straciliśmy brata na zawsze, rzekł George, a na jego twarzy pojawiła się dziwna zaciętość.
Co się stało? Zapytał Harry.
Percy pokłócił się z ojcem, odpowiedział Fred.
Okropnie się pożarli, jeszcze nigdy nie widziałem ojca tak rozeźlonego.
Zwykle to mama wrzeszczy.
To było w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego, rzekł Ron.
Mieliśmy już wyjeżdżać tu, do zakonu. Percy przyszedł i oznajmił, że dostał awans.
Nie żartuj!
Harry dobrze wiedział, że Percy ma bardzo wygórowane ambicje, ale początki jego kariery w Ministerstwie Magii nie były zbyt imponujące. Zrobił wielki błąd, bo nie zauważył, że jego szef znalazł się pod władzą Lorda Voldemorta. Choć trzeba przyznać, że w ministerstwie też nikt w to nie wierzył. Wszyscy myśleli, że pan Crouch po prostu zwariował.
Tak, my też byliśmy zaskoczeni, rzekł George, bo Percy wpakował się w kłopoty przez tego Croucha. Było dochodzenie i w ogóle.
Powiedzieli, że Percy powinien zauważyć, że Crouch zwariował i poinformować o tym przełożonych. Ale przecież znasz Percy'ego. Zastępował Croucha i bardzo mu to odpowiadało. Więc w jaki sposób dostał awans?
No, nas też to zdziwiło, powiedział Ron, który wyłaził ze skóry, żeby podtrzymać normalną rozmowę, skoro Harry przestał już na nich wrzeszczeć. Wrócił do domu, zadowolony z siebie jeszcze bardziej niż zwykle, jeśli w ogóle można to sobie wyobrazić, i oświadczył ojcu, że zaproponowano mu posadę w biurze samego Knota. I to bardzo dobrą posadę, jak na kogoś, kto dopiero przed rokiem ukończył Hogwart. Stanowisko młodszego asystenta ministra. Chyba się spodziewał, że ojciec będzie z niego bardzo dumny. Ale nie był, rzekł ponuro Fred.
Ale dlaczego? Zapytał Harry.
No, Knot lata po całym ministerstwie, pilnując, żeby nikt nie kontaktował się z Dumbledorem, powiedział George. Bo wiesz, Dumbledore nie jest ostatnio dobrze notowany w ministerstwie, dodał Fred. Wszyscy uważają, że okropnie miesza, twierdząc, że sam wiesz kto powrócił. Knot dał wszystkim jasno do zrozumienia, że każdy, kto popiera Dumbledora, może już opróżniać biurko, powiedział George. Kłopot w tym, że Knot podejrzewa ojca, bo wie, że od dawna przyjaźni się z Dumbledorem. No i zawsze uważał go za dziwaka, bo jak wiesz, ojciec ma bzika na punkcie mugoli. Ale co to ma wspólnego z Percym? Zaraz do tego dojdę. Według ojca Knot tylko dlatego wziął Percy'ego do swojego biura, żeby wyciągnąć z niego wiadomości o naszej rodzinie i o Dumbledorze, żeby nas szpiegował.